W tej okolicy Nil zaczyna dzielić się na odnogi. Statek naczelnika Nomesu A skręcił ku zachodowi i po godzinnej jeździe przybił do brzegu. Tłumy były jeszcze liczniejsze aniżeli pod Memfisem. Ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią. Między ludem coraz częściej można było napotkać obce twarze i ubiory. Gdy książę wysiadł na ląd, zbliżyli się kapłani z baldachimem, a dostojny nomarcha Otoes rzekł do niego: bądź pozdrowiony, namiestniku boskiego faraona w granicach Nomesu A. Na znak łaski swej, która jest dla nas niebieską rosą, chciej złożyć ofiarę Bogu Ptah, naszemu patronowi, i przyjmij pod swoją opiekę i władzę ten Nomes z jego świątyniami, urzędnikami, ludem, bydłem, zbożem i wszystkim, co się tu znajduje. Następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów, pachnących, uróżowanych, ubranych w szaty haftowane złotem. Byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy, miejscowa arystokracja. Ramzes przypatrzył im się z uwagą. A, zawołał. Zdawało mi się, że czegoś brakuje tym panom i już widzę, oni nie mają peruk. Ponieważ ty, najdostojniejszy książę, nie używasz peruki, więc i nasza młodzież ślubowała sobie nie nosić tego stroju, odparł nomarcha. Po tym objaśnieniu jeden z młodych ludzi stanął za księciem z wachlarzem, drugi z tarczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód. Następca szedł pod baldachimem, przed nim kaplan z puszką, w której paliły się kadzidła, wreszcie kilka młodych dziewcząt rzucających róże na ścieżkę, którą książę miał przechodzić. Lud w świątecznych strojach z gałązkami w rękach tworzył szpaler i krzyczał, śpiewał lub padał na twarz przed zastępcą faraona. Ale książę spostrzegł, że mimo głośnych oznak radości twarze są martwe i zakłopotane. Zauważył też, że tłum jest podzielony na grupy, którymi dyrygują jacyś ludzie i że uciecha odbywa się na komendę. I znowu uczuł w sercu chłód pogardy dla tego motłochu, który nawet cieszyć się nie umie. Zwolna orszak zbliżył się do marmurowej kolumny, która odgraniczała Nomes A od Nomesu Memfijskiego. Na kolumnie z trzech stron znajdowały się napisy dotyczące rozległości, ludności i liczby miast prowincji. Z czwartej strony stał posąg bożka Ptah, okręconego od stóp do piersi w powijaki, w zwykłym czepcu, na głowie z laską w ręku. Jeden z kaplanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kadzidłem. Następca, odmawiając przepisane modlitwy, wyciągnął kadzielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się sklonił. Okrzyki ludu i kaplanów wzmogły się jeszcze bardziej, choć między arystokratyczną młodzieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogodzenia się z Herhorem okazywał wielki szacunek bogom i kaplanom, lekko zmarszczył brwi. I w jednej chwili młodzież zmieniła postawę. Wszyscy spoważnieli, a niektórzy upadli na twarz przed kolumną. Zaprawdę, pomyślał książę, ludzie szlachetnego urodzenia lepsi są, aniżeli ten motłoch. Cokolwiek czynią, sercem czynią, nie jak ci, którzy wrzeszcząc na moją cześć, radzi by jak najprędzej wrócić do swych obór i warsztatów. Teraz lepiej niż kiedykolwiek zmierzył odległość, jaka istniała pomiędzy nim i prostakami, i zrozumiał, że tylko arystokracja jest klasą, z którą łączy go wspólność uczuć. Gdyby nagle znikli ci strojni młodzieńcy i piękne kobiety, których płonące spojrzenia śledzą każdy jego ruch, a żeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy, gdyby ci znikli, książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotniejszym aniżeli w pustyni.